A w studiu jest już nasz gość, pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, w zeszłym tygodniu, znaczy na początku tego tygodnia, Robert Gwiazdowski, członek Rady Nadzorczej ZUS, mówił w długim wywiadzie dla Business Insidera na temat przyszłości ZUS-u. Powrót do wyższego wieku emerytalnego jest obecnie nierealny. Zresztą nawet gdyby go podniesiono do poziomu 67 lat dla mężczyzn i kobiet, to i tak nie zlikwidowałoby to dziury w systemie emerytalnym. Rozwiązaniem jest posiadanie jak największej liczby dzieci, ale na zwiększenie płodności młodego pokolenia też bym raczej nie liczył. W ocenie Roberta Gwiazdowskiego pozostaje tak naprawdę podwyższenie wieku emerytalnego lub manipulowanie algorytmem wyliczania emerytur, tak by je obniżyć osobom obecnie przechodzącym na emerytury. Jak może się pan odnieść do tej wypowiedzi?
No jak do kolegi, który jest przewodniczącym nie tylko członkiem Rady ZUS-u, ale przewodniczącym Rady Centrum imienia Adama Smitha. Nad systemem emerytalnym pracujemy od dekad. Wskazywaliśmy wielokrotnie, że ten system w tej konstrukcji prędzej czy później będzie dążył do tego, o czym dzisiaj mówi pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli do powszechnej, jednolitej, podstawowej emerytury, którą zaproponowaliśmy w formule emerytury obywatelskiej. Zobowiązania są nie do udźwignięcia dla społeczeństwa, które po pierwsze się starzeje i którego ewidentnie ubywa, bo dzisiaj już nie jest nas 38 milionów Polaków, tylko należy policzyć tylko tych, którzy są w Polsce, a jest ich około 36. Stąd brak już tych 2 milionów Polaków uwzględniła Najwyższa Izba Kontroli w takim raporcie sprzed kilku lat, pokazując, że brak już tych 2 milionów będzie miał swoje konsekwencje, które właśnie nastąpią już za 2-3 lata nawet. Stąd z jednej strony coraz bardziej zauważalna zapaść demograficzna, którą nie odkręcił program 500+, który spełniał co prawda inne ważne funkcje, ale tego demograficznego elementu, który był zapowiadany, akurat nie realizuje, i starzejące się społeczeństwo, które wobec którego kolejni rządzący podejmowali daleko idące zobowiązania, mówiąc, że nie będzie głodnej emerytury, tylko godna, ale zamiast tej godnej będzie bardziej głodna, bo zdanie się tylko na emeryturę rządową powoduje, że część naszych obywateli faktycznie nie ma oszczędności. Kolejne pokolenia już inwestowały w mieszkania, które są takim naturalnym rezerwą kapitałową, którą można upłynnić, ale też nie zawsze na tyle korzystnie, które mogą być uzupełnieniem albo alternatywą dla rządowej emerytury. Ja pamiętam taką sytuację, o której mi opowiadał ówczesny prezes ZUS-u w 1989 roku, kiedy nie było pieniędzy, ale nie było tak, że jeszcze wtedy milicyjne samochody, ciężarówki stały pod Benicą i bezpośrednio z taśmy produkcyjnej pieniądze wkładano na ciężarówki i rozwożono po regionalnych zakładach ubezpieczeń społecznych, gdzie już czekały kolejki ludzi na tą emeryturę. Po prostu fizycznie można sobie wyobrazić, że w pewnym momencie zobowiązania będą na tyle duże, a możliwości finansowe wynikające z rozwoju gospodarczego niewystarczające, że trzeba podjąć uczciwą decyzję, zwłaszcza wobec pana pokolenia i jeszcze młodszych pokoleń, mówiąc, że musicie o swoją przyszłość na tak zwanej emeryturze zatroszczyć się sami, bo rząd, jeżeli wypłaci emeryturę, to w najlepszym razie wypłaci, ale nie wiadomo jaką.
No właśnie, emerytura jest pewnego rodzaju umową społeczną. Rządzący obiecują, że dostaniemy jakieś...
Czyli żadną. Jak ktoś mówi o umowie społecznej, to nie jest to żadna umowa, bo ja mogę mieć umowę z zakładem jakimś ubezpieczeniowym, że wypłaci mi określone świadczenie, ale żadnej takiej umowy nie było. Stąd nie ma twardych zobowiązań. To, co kolega Robert Gwiazdowski mówi, że cały czas jest zmieniany przez 30 lat tak zwany algorytm wypłacania tej emerytury. Ona się cały czas spłaszcza. Jeżeli porównujemy emerytury dziś wypłacane dla tej samej grupy zawodowej z tymi samymi doświadczeniami i dla grupy zawodowej, która przeszła na emeryturę 10 lat temu, to widać, jak te emerytury dzisiaj już są o wiele niższe niż te jeszcze 10 lat temu przyznawane.
Czyli podejście, powiedzmy, dzisiejszych 30-latków mówiących o tym, że nie liczą na emerytury ZUS-u, jest podejściem realistycznym.
jest życiowym podejściem i tego, jeżeli się tylko tego będą trzymać, to ich życie będzie udane i szczęśliwe, bo będą liczyć zgodnie z pierwszą zasadą matematyki na siebie, a nie na jakiś mityczny rząd i polityków, którzy obiecują emerytury w momencie, kiedy nie będzie ich na tym świecie.
Cofnijmy się w takim razie trochę do historii, bo temat emerytur, temat ZUS-u jest takim trochę śmierdzącym jajem dla każdego rządu. Każdy by chciał coś tutaj zrobić, ale niekoniecznie ma ku temu predyspozycję, czy coś zmienia. Ale chciałem zapytać się o to, kiedy przespaliśmy ten moment, kiedy można tu było dokonać konkretnych zmian. W 91 czy 2 ówczesny prezes UPR-u Janusz Korwin-Mikke mówił o tym, żeby podczas prywatyzacji część pieniędzy przeznaczać na przyszłe emerytury. Czy to był dobry pomysł? Czy później jeszcze można było przed tym
cały
uniknąć
czas
tego
można.
Problemu?
Nie, to nie jest kwestia, że jesteśmy już zdeterminowani na zły system i możemy zmierzać tylko do emerytalnej katastrofy, co jest też tytułem książki kolegi Roberta Gwiazdowskiego, tylko były takie momenty, które dzisiaj widać, że skręcono w niewłaściwą stronę. Jednym z takich momentów była tak zwana wielka kapitałowa reforma emerytalna z wprowadzeniem otwartych funduszy emerytalnych, które były przymusowe i jak się okazało, pieniądze w nich składowane na tą lepszą emeryturę pod palmami, wcale okazały się nie być pieniędzmi obywateli, tylko pieniędzmi funduszy emerytalnych, które mogły robić z tym, co chciano. W każdym razie wtedy skokowo podwyższono opodatkowanie pracy ze względu na ten nowy system. Wielokrotnie też wcześniej mówiono, że prywatyzowane zakłady, pieniądze z prywatyzowanych zakładów zasilą fundusze emerytalne, tak aby społeczeństwu zabezpieczyć emerytury. Nie stało się coś takiego, jak stało się chociażby w Norwegii, gdzie proszę zauważyć, rząd norweski postanowił, że środki z tytułu eksploatacji gazu i ropy będą wpływały do specjalnej powołanej fundacji, aby zabezpieczyć zobowiązania emerytalne przyszłych pokoleń, żeby i tym samym sztucznie trochę, ale jednak dzięki właśnie zyskom płynącym z eksploatacji gazu i ropy, podniesiono i poziom życia w Norwegii i też zapewniono płynność finansowania systemu emerytalnego na zaś. W Polsce mamy taką szansę, paradoksalnie możemy się trochę do Norwegii porównać.
Otóż, gaz czy węgiel? Czy coś jeszcze
gaz
innego?
Z łupków. Otóż jednak wedle amerykańskich koncernów, które uczciwie chciały zainwestować w Polsce w eksploatację tego gazu i na tyle jestem w tej sprawie i mam jakąś tam wiedzę, że właśnie pokazywały model norweski, że w pierwszych latach relacja podziału korzyści jest na rzecz koncernów amerykańskich, ale po określonym okresie, tak jak chociażby w Norwegii, większość otrzymał rząd norweski, ale nie do konsumpcji bezpośredniej, tylko właśnie z zabezpieczeniem na rzecz przyszłych pokoleń, czyli te pieniądze były składowane, inwestowane. Także dzisiaj rządowy norweski fundusz właśnie ma poinwestowane pieniądze tak, aby przynosiły przychody i zabezpieczały te zobowiązania. Stąd była taka możliwość. Jest pytanie, dlaczego zarówno poprzedni rząd, jak i obecny nie potrafiły na tak transparentnych warunkach, jakie ma rząd norweski, porozumieć się w sprawie eksploatacji gazu z łupków, bo nie jest prawdą, jakoby było to nieopłacalnie, ma wystarczających zasobów i tak dalej. No, jednak skoro przez tyle lat amerykańskie koncerny inwestowały w badania, przygotowania do eksploatacji i tylko brak decyzji politycznych ze strony polskich rządów wpłynął na to, że w pewnym momencie musiały się wycofać i jeszcze na to oczywiście nałożyła się dekoniunktura też na tym rynku i spadek cen, to jednak mogliśmy lewarować swoje środki emerytalne właśnie poprzez eksploatację chociażby gazu z łupków, pomijając, że nie zrobiono tego w przypadku prywatyzacji, która miała rzekomo zasilać właśnie i pokrywać zobowiązania emerytalne.
W takim razie, dlaczego rząd nie przystał na te propozycje? Dlaczego Amerykanie, Polacy przyszli, przechodząc na emeryturę, nie zarabiają na gazie z łupków?
To jest fundamentalne pytanie, które ciągle czeka na swoją odpowiedź, bo jeżeli cały czas rząd deklaruje, że wstaliśmy z kolan, że wybiliśmy się na niepodległość i celebrujemy stulecie odzyskania niepodległości przez jeszcze kolejne lata, to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie podjąć suwerenną decyzję pozwalającą na właśnie model norweski, transparentny, jeżeli chodzi o przepływ pieniędzy. Nie jest to nigdzie, nie przechodzi pod stołem, przez różne dziwne podmioty, tylko właśnie to wszystko jest bardzo jednoznaczne też dla społeczeństwa, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Ale tak czy inaczej mamy sytuację dzisiaj, że kolejne rządy, widząc, że sytuacja jest nie do udźwignięcia, no próbowały, oczywiście nie informując wprost społeczeństwa, dokonywać przez manipulacje tymi różnymi wskaźnikami. Wprowadzono ewidentnie taką barierę sztuczną do pokonania, na czym spora część społeczeństwa straciła, bo nagle zażądano zaświadczeń o pracy sprzed 50 lat z zakładów, które dawno zostały zaorane.
No właśnie, czy takie postępowanie jest legalne w ogóle?
Moim zdaniem całkowicie jest to nielegalne, tylko nagle żaden z sądów, organów, które miały stać na straży praw obywatela, nie podnosił tego faktu, że żąda się od obywatela udowodnienia, że nie jest wielbłądem, prawda? I przyjmuje się dla niego wtedy, jak nie przyniesie papieru fizycznego z pieczątką, to nagle traci ileś lat pracy, przelicza mu się emerytury po najgorszym możliwym kursie i tak dalej. To już to była operacja właśnie, która pozbawiła Polaków sporej części pieniędzy słusznie im się należących z tytułu dotychczas pory obowiązujących przepisów, i takimi różnymi sposobami niestety ogranicza się wypłatę emerytur. Tylko jest to działanie zamiast uczciwego powiedzenia: nie mamy wystarczających środków, musimy dokonać jednak obniżenia emerytur i podniesienia chociażby wieku emerytalnego, ile jeszcze mówimy o rządowym systemie emerytalnym, bo tam, gdzie obywatele są intensywnie pracują, to oni sami sobie są w stanie wyznaczyć, kiedy mają na tyle wystarczająco pieniędzy, że mogą przejść sobie i pozwolić na emeryturę. Natomiast w systemie, w którym jesteśmy zmuszeni być obecnym, i rzadko kto ma komfort właśnie bycia poza systemem czy posiadania takich możliwości, to niestety widać cały czas, że emerytura będzie spłaszczana, ale w dół, a prędzej czy później ten wiek emerytalny będzie urzędowo wydłużony.
Powróćmy jeszcze do wypowiedzi. Tutaj została wywołana pani profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, która w rozmowie z Interią powiedziała, że praca dłużej, nawet o jeden rok, miałaby potencjalnie skutkować emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyższą o 8-10%. Rozumiem, że to są kolejne zapowiedzi potencjalnie bez pokrycia, jeżeli już mówimy o wydłużaniu wieku emerytalnego.
To tak jak przypomnę sobie wypowiedź byłego premiera pana Donalda Tuska, który podawał, że z tytułu opodatkowania umów zleceń młode pokolenie za lat 40 dostanie dokładnie z dwoma miejscami po przecinku wyższą emeryturę. No, no nie jest to prawda. Poza tym też wszyscy unikają odpowiedzi, ile to naprawdę będzie warte, bo nagle ci, którzy przecież wielokrotnie dostawali emeryturę na początku lat 90., te pieniądze wtedy przy tamtej inflacji czy hiperinflacji były no niewiele warte, stąd gdyby nie rodzina i bliscy, to ci ludzie mieliby problemy z codzienną egzystencją. Zresztą dzisiaj widać przecież osoby w starszym wieku, które proszą o pomoc pod aptekami, bo nie są w stanie wykupić leków. Czyli te świadczenia, które są dzisiaj wypłacane dla sporej części społeczeństwa, nie wystarczają chociażby na zarówno jedzenie, jak i lekarstwa. Stąd mamy sytuację raczej dramatyczną, i to, że wydłuży się wiek o rok pracy, to nie znaczy, że te 8% obywateli dostanie, bo to będzie już inny rząd. Bo trzeba cały czas pamiętać, że system emerytalny nie jest elementem umowy cywilnej z określonymi warunkami, tylko może podlegać permanentnej zmianie, bo jest to system zależny od decyzji politycznych.
Dobrze, a gdybyśmy mieli trochę pobawić się hazardowo, jest 2019 rok, w ciągu najbliższych 10 lat na ile pan ocenia procent, że podwyższą jednak wiek emerytalny? I nie mówię tu rok, dwa, trzy, tylko czy to się ogólnie stanie?
Znaczy, to mogą być procesy równoległe, to znaczy z jednej strony, jeżeli za wszelką cenę utrzymana będzie ta przekonanie, że nie, doprowadziliśmy do obniżenia wieku emerytalnego, nic z tego faktu nie jest w stanie zmienić, to będą zmienione algorytmy wypłat, czyli te kolejne pokolenia, które będą dostawały świadczenia, będą dostawały już na o wiele niższym poziomie, albo będą też dodatkowe takie absurdalne ograniczenia, które, proszę zauważyć, ciągle występują, że jak biorę emeryturę, to nie mogę już pracować, albo jak pracuję, to proporcjonalnie mi ta emerytura jest zabierana. Czyli nagle okazuje się, że prawo do emerytury, ze względu na moje dotychczasowe życie, nie jest prawem, że tak powiem, absolutnym. Wręcz przeciwnie, jest ograniczane faktem, że chcę nadal pracować. A jak popatrzymy na stan polskiego rynku pracy, gdzie coraz więcej jest zawodów, w których brakuje specjalistów, gdzie specjaliści już są dawno na emeryturze, ale prosi się ich, żeby nadal pracowali, bo nie ma kogoś innego, to mamy sytuację jednoznaczną. I w takiej sytuacji, gdyby w polityce obowiązywał jakiś element racjonalności, a nie instynktów autodestrukcji, to wszystkie tego typu rzeczy zostałyby dawno polikwidowane po to, żeby właśnie jak najbardziej ten rynek pracy był, żeby ludzie mieli zachętę do pracy, a nie do przechodzenia na emeryturę. Natomiast stworzono politycznie sztuczne zachęty, żeby przejść na emeryturę, a jednocześnie oczywiście te osoby dalej muszą pracować ze względu na chociażby niskie świadczenia i niewystarczające na pokrycie leków.
Wróćmy do samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2017 roku padła informacja, iż jako podatnicy oficjalnie wydaliśmy na system informatyczny, na trwającą ciągle jeszcze z tego co wiem informatyzację ZUS-u, 3 miliardy złotych. To jest barwne porównanie. To więcej niż koszt wysłania sondy na Plutona, zbudowania i wysłania. Proszę powiedzieć w takim razie, według pana, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dobrze zarządzany twór?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jeden z lepszych systemów informatycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest poborcą podatku. Składka tak zwana ZUS nie jest żadną składką, tylko jest podatkiem od pracy, który w dodatku nigdzie nie zostaje na naszych kontach, które potworzono wirtualne konta w tym drogim systemie. Tylko od razu trafiają te pieniądze do obecnych emerytów, także na pokrycie obecnych zobowiązań. I w systemie emerytalnym, który proponujemy, właśnie tym systemie emerytury obywatelskiej, który w takiej postaci funkcjonuje nie tylko w Nowej Zelandii, ale funkcjonuje też w Polsce. Bo proszę sobie wyobrazić, że jest kilka zawodów w Polsce, jak sędziowie, prokuratorzy czy wojskowi, których emerytury bez składek żadnych, nie ma tam składek, są finansowane wprost z budżetu. Tylko z takim jeszcze różnicą, że w Nowej Zelandii wszyscy obywatele bez składek i bez specjalnego systemu informatycznego otrzymują jednakową emeryturę, a u nas w Polsce są zróżnicowane od stopnia pozycji zawodowej. Do systemu emerytalnego, który my proponujemy, do którego jednak ZUS też zmierza, bo było kilka konferencji właśnie pod auspicjami pani prezes, które odbywały się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w których miałem okazję też uczestniczyć, do emerytury obywatelskiej. Do wypłacania emerytury obywatelskiej wystarczy papierowy spis wyborców, który jest w każdej gminie. Przy wyborach, jak idziemy, to widzimy, że są księgi wpisane osoby przy adresach i wystarczy zobaczyć, jakie osoby w danym roku uzyskują urzędowy wiek emerytalny, żeby na podstawie spisu wyborców wypłacać im emeryturę. Natomiast cały ten zainwestowany i drogi system informatyczny do poboru podatku, jakim jeszcze raz podkreślę, jest składka ZUS, można wykorzystać, tworząc ZUS agencję poboru podatku w Polsce. Bo takiego dobrego systemu nie mają nawet urzędy skarbowe. Czyli gdyby w Polsce zintegrowano wszystkie instytucje poboru podatków, cło, urzędy skarbowe i ZUS, mielibyśmy wreszcie optymalizację kosztów i wykorzystanie tego systemu, który dzisiaj, co jest naprawdę sztuką dla sztuki, liczy nasze przyszłe emerytury od nieistniejących pieniędzy, bo tych pieniędzy na kontach wirtualnych w ZUS-ie naszych nie ma.
Dobrze, wróćmy do OFE, bo wywołał pan temat OFE. Rząd zdecydował się w środę o przeniesieniu pieniędzy zgromadzonych w OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne członków funduszy, przy czym tutaj kontrowersje wzbudza 15-procentowa prowizja nazywana opłatą przekształceniową. To jest od 158 miliardów złotych, 15% to jest około 24 miliardy złotych. Co to za pieniądze i na co one pójdą w takim razie?
To znowu cofnijmy się do roku 1998, kiedy podawano publicznie, że elementem odróżniającym OFE od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to, że w OFE będą nasze pieniądze, którymi możemy dysponować, w przeciwieństwie do ZUS-u. Ale jak się okazało, jednak mimo, że kilka razy nasi eksperci, którzy recenzowali tą ustawę, wskazywali, że pojawiał się i znikał zapis, że to mają być pieniądze obywateli. On był w początkowej wersji ustawy, ale był przywracany, a później na koniec w ogóle zlikwidowany, także te pieniądze, które nam zabierano do OFE przymusowo, nie były pieniędzmi obywateli.
Czyli rząd dzisiaj może stworzyć program, powiedzieć, to są wasze pieniądze, a później zmienić zdanie.
I rząd teraz uczciwie mówi, no skoro to nie są wasze pieniądze, a my je wam oddajemy, bo już będą wasze, no to coś nam się za to przekształcenie należy. I dlatego wymyślono nowy podatek, który się nie nazywa podatkiem, tylko opłatę przekształceniową, którą rząd sobie z tego tytułu próbuje zatrzymać.
Ale o ile pamięć mnie nie myli, już wcześniej pobrano podatek, tak?
Nie szkodzi. Każda okazja jest dobra. Chociaż ostatnio sędzia Andrzej Jagiełło z Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrokiem zatrzymał możliwość poboru podatku PIT od zapłaconego podatku VAT, bo takie było już oczekiwanie Urzędu Skarbowego. Tak czy inaczej, te pieniądze, mówi się nam, że to są pieniądze, tym razem mają być nasze. Ale powstaje w takim razie fundamentalne pytanie. A dlaczego pieniądze, które nam są zabierane do ZUS-u, nie są naszymi pieniędzmi? Wtedy pojawia się taka narracja, bo to jest umowa społeczna. Ale gdzie jest ta umowa społeczna? Proszę mi pokazać stronę umowy społecznej i warunki tej umowy. Nigdy nie były sformułowane, tylko cały czas podlegają zmianie. Mamy tutaj do czynienia z niestety wprowadzaniem obywateli w błąd co do dysponowania własnym majątkiem. Taki zarzut można byłoby przedstawić twórcom OFE, którzy stworzyli fałszywą narrację i kampanię dotyczącą, że to są wreszcie nasze pieniądze, możemy swobodnie dysponować, bo w prywatnych umowach o funduszach emerytalnych, jeżeli ja mam swój fundusz emerytalny zgromadzony, to w pewnym momencie, tak jak to widzimy czasami w amerykańskich filmach, potrzeba jest sfinansowania nagłego wydatku, czy pod fundusz emerytalny mogę zaciągnąć kredyt, albo mogę z funduszu emerytalnego sfinansować studia swoich dzieci, prawda? Naruszając oczywiście fundusz emerytalny, bo mam gorszą sytuację w tym roku, ale później go mogę odbudować. A tutaj nie dysponujemy, ani nie mamy prawa do tego, co nam się zabiera, tylko jak zadajemy dociekliwe pytania, to pojawia się właśnie ta próba wprowadzenia w błąd, bo to jest umowa społeczna.
A co z pracowniczymi planami kapitałowymi, które z założenia są programem dobrowolnym, ale jak już wiemy, co 4 lata musimy pamiętać o tym, jeżeli byśmy chcieli oczywiście w nich nie uczestniczyć, aby się z nich wypisywać. Co pan może o tym powiedzieć?
Jeżeli rząd deklaruje, że obywatele powinni więcej oszczędzać, to pierwszą rzeczą, którą może rząd zrobić, to likwidacja podatku od naszych oszczędności w bankach. I to wtedy Polacy bez wątpienia będą oszczędzać i będą kupować na przykład też, co robili do tej pory, obligacje polskiego rządu. Wtedy ten dług byłby bardziej udomowiony. I nie potrzebują do tego pośredników ani z OFE, ani z PPK, organizacji, które tymi zarządzały, do tego, żeby w ich imieniu kupić coś, co każdy obywatel może, idąc na pocztę, kupić sam bez kilkuprocentowej prowizji za sam fakt nabycia. Jeżeli rząd chce, żeby Polacy oszczędzali, to powinno na tym rynku być więcej różnych form. Zostawić OFE na zasadzie dobrowolności. Niech będzie PPK też na zasadzie dobrowolności, a nie wszyscy są przymusowo zapisani. Trzeba aktu woli, żeby się z tego wypisać. Także niech będą różne formy, które gwarantują nam możliwość faktycznie tych oszczędności, które użyjemy później w momencie, kiedy nie będziemy takich mieli możliwości zarabiania pieniędzy, jakie mamy w czasie normalnego, aktywnego życia.
Pieniądze z OFE okazało się, że nie są nasze. W takim razie co z PPK? Jaką mamy pewność, że to nie zostanie również wchłonięte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przyszłości? Czy nie mamy taką pewność?
Nie mamy żadnej pewności. Poza tym też OFE od PPK różnią się tym, że jeszcze OFE, rząd, żeby celowo uśpić naszą czujność, wtedy zagwarantował, że w przypadku niewypłacalności któregokolwiek z funduszy OFE, rząd gwarantuje wypłaty. W przypadku PPK już tej gwarancji rządowej nie ma.
Dziękuję serdecznie. Tym akcentem możemy zakończyć. Moim Państwa gościem był Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję.
Dziękuję również.